Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Oświadczenie w sprawie Chin odzwierciedla powagę sytuacji tamtejszego kościoła, uznał watykański rzecznik.
Patriarcha Konstantynopola opowiedział się za rozszerzeniem Unii na kraje muzułmańskie.
Polski Senat przypomniał społeczno-polityczną myśl Jana Pawła II.
15 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Rano Benedykt XVI wysłuchał czwartego kazania wielkopostnego ojca Raniero Cantalamessy, kaznodzieja domu papieskiego, kończąc swój cykl rozważań o miłości i przeszkodach, na jakie natrafia ta cnota w sekularyzowanym świecie. Mówił dziś o miłości czynnej, do której zachęca święty Jan w swoim trzecim liście. Włoski kapucyn nawiązał m.in. do tzw. kwestii społecznej, która stała u początków nauczania Kościoła w tej dziedzinie, oraz do jej wpływu na nowożytną teologię i współczesną praktykę.
Ostatnie miesiące były szczególnie trudne dla chińskich katolików, powiedział ksiądz Federico Lombardi, komentując opublikowane wczoraj przesłanie Watykańskiej Komisji do Spraw Kościoła w Chinach. Rzecznik Stolicy Apostolskiej przypomniał dwa ubiegłoroczne wydarzenia – święcenia biskupie bez zgody papieża i ogólnokrajowy zjazd Kościoła Patriotycznego.
Wydarzenia te, na które Watykan zdecydowanie zareagował w obronie wolności Kościoła, wywołały napięcia i dezorientację w kościelnej wspólnocie, zauważył ksiądz Lombardi. Zwrócił uwagę, że przesłanie Komisji do Spraw Kościoła w Chinach w tej kryzysowej sytuacji jasno ocenia fakty w świetle doktryny katolickiej. Bezprawność ubiegłorocznej konsekracji w Chengde i posługi biskupiej tego, kto ją otrzymał. Konieczność potwierdzenia wierności papieżowi i naprawienia wywołanego zgorszenia. Niedopuszczalność narzucania przez państwo organów kierujących Kościołem.
Nie da się zaprzeczyć, że fakty te rodzą poważny niepokój o przyszłość. Budzą obawę, że podobne sytuacje mogą się powtórzyć w licznych wakujących dziś diecezjach. Jednak w przesłaniu widać szczerą bliskość. Musi ona towarzyszyć przywołaniu do ścisłego przestrzegania prawa kanonicznego ze względu na świadomość trudności i cierpień w przeżywanych sytuacjach. Ma naprawdę dać odczuć zachętę, zakorzenioną w doświadczeniu duchowym kościelnej komunii, karmionej wytrwałą modlitwą. Jest to perspektywa realistyczna, ale zarazem nie zraża. Niejednokrotnie wyraża się przekonanie, że dla rozwiązania różnych problemów Kościoła w Chinach, jak na przykład nominacji biskupów czy zreorganizowanie jednostek administracji kościelnej, cenny byłby szczery i pełen szacunku dialog z władzami świeckimi. Przyczyniłoby się to bardzo do zgody w społeczeństwie, której dla wspólnego dobra pragną wszyscy, począwszy od katolików. Potwierdzono zatem raz jeszcze gotowość Stolicy Apostolskiej do tego dialogu, życząc takiej samej gotowości z drugiej strony.
Ksiądz Lombardi zauważył, że przesłanie Komisji do Spraw Kościoła w Chinach obficie cytuje list Benedykta XVI do katolików chińskich, będący stale aktualnym punktem odniesienia. Wspomina też wprost wielkoduszny wysiłek podejmowany tam przez księży oraz osoby zakonne i świeckie. Potrzebują oni odpowiedniej formacji, by dawać skutecznie chrześcijańskie świadectwo na miarę obecnych czasów.
Na Europie wciąż jeszcze ciążą konsekwencje schizmy z 1054 roku, podziału Europy na wschód i zachód, uważa prawosławny patriarcha Konstantynopola. Bartłomiej I składa wizytę we Francji, gdzie wzywa do poszerzenia granic Unii Europejskiej o kraje basenu Morza Śródziemnego. W szczególności ubiega się o integrację Turcji. Nie można wyłączyć jakiegoś kraju z rodziny europejskiej ze względu na religię jego mieszkańców, podkreśla honorowy zwierzchnik prawosławia. Apeluje on do Europy o poszerzenie fundamentów swej tożsamości, aby było w niej miejsce również dla muzułmanów.
Francuski dziennik La Croix, który relacjonuje wizytę patriarchy w Paryżu, nie ograniczył się jedynie do przedstawienia apelu Bartłomieja I. W innym artykule szczegółowo opisał dyskryminacje, których w Turcji doświadczają chrześcijanie, w tym sam patriarchat ekumeniczny. Przypomina, że pomimo obietnic wciąż nie otwarto jedynego prawosławnego seminarium duchownego zamkniętego przez państwo w 1971 roku. Dąży się ponadto do likwidacji ostatniego czynnego w Turcji monasteru św. Gabriela Archanioła. Cytowani przez Lacroix tureccy chrześcijanie twierdzą, że są tam obywatelami drugiej kategorii. Łatwo z nimi walczyć, ponieważ większość kościołów nie ma osobowości prawnej. Na co dzień są świadkami dążeń do wymazania tam wszelkich śladów chrześcijaństwa.
W Paragwaju zamordowano katolickiego kapłana. 47-letni ksiądz Julio Cesar Alvarez został uduszony, a na jego ciele znaleziono ewidentne ślady walki świadczące o tym, że się bronił. Do morderstwa doszło w mieście Villarrica, gdzie ksiądz Alvarez od 2 lat był proboszczem. Policja podejrzewa, że zbrodnie popełniono na tle rabunkowym. Dzień przed śmiercią kapłan wybrał bowiem z banku pieniądze na kupno samochodu. Wyrazy ubolewania złożyła konferencja Episkopatu Paragwaju, która zaapelowała do władz o szybkie wyjaśnienie okoliczności śmierci duchownego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Viernes de Dolores, czyli Piątek Matki Bożej Bolesnej, tradycyjnie rozpoczyna w Hiszpanii Wielki Tydzień. Na ulice wychodzą pierwsze procesje z tak zwanymi pasos, czyli naturalnej wielkości rzeźbami przedstawiającymi różne momenty męki pańskiej. W tym roku na obchodach kładzie się cieniem procesja ateistyczna, zwołana na Wielki Czwartek w Madrycie.
Zapowiedź ateistycznej procesji wywołała natychmiastowy sprzeciw bractw różnych organizacji i wielu mieszkańców Madrytu. 10 osób złożyło pozew przeciwko organizatorom. Władze miasta od samego początku nie wyrażały zgody na procesję. Po wielu wahaniach Maria Dolores Carrion, przedstawiciel rządu na Madryt, zakazała ateistycznej procesji, argumentując, że zbiega się ona w przestrzeni publicznej z katolickimi procesjami, których trasy znane są od lat. W Viernes de Dolores w wielu miejscowościach bractwa przyjmują kolejnych członków, zaś nowo powstałe dokonują uroczystego ślubowania. Poszczególne pasos są wystawiane w kościołach i kaplicach w oczekiwaniu na dzień procesji. Dzisiaj wieczorem w Maladze wyjdą na ulicę 4 wielkie procesje. Z kolei do portu w Alicante wpłynie statek z figurą Chrystusa del Mar, która zostanie uroczyście przeniesiona do centrum miasta. W miejscowości Jaén koło Albacete odbędzie się słynna Droga Krzyżowa z pochodniami. Zakończy ją adoracja Chrystusa Ukrzyżowanego oraz dokładnie o północy tzw. pierwsza tamborada, czyli bicie w bębny zapowiadające początek Wielkiego Tygodnia. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Sytuacja mniejszości religijnych w Pakistanie stale się pogarsza. Potrzeba zdecydowanych posunięć, by powstrzymać tę tendencję. Stwierdzili zebrani w Lahaurze chrześcijańscy i hinduistyczni zwierzchnicy religijni oraz reprezentanci liberalnych nurtów islamu. Stronę katolicką reprezentował ksiądz Emmanuel Yusuf Mani, przewodniczący Komisji Justitia et Pax przy pakistańskim episkopacie. Domagał się on szybkich zmian w programie nauczania. W dotychczasowej formie epatuje on nienawiścią do chrześcijan, roi się w nim od fragmentów Koranu, które zachęcają do świętej wojny i każą widzieć wrogów we wszystkich niemuzułmanach.
Uczestnicy spotkania wyrazili też zaniepokojenie postępującymi w kraju wpływami fundamentalizmu. Przejawem tego jest niedawna poprawka do konstytucji, która wprost przewiduje islamizację prawa oraz stanowi, że premier musi być muzułmaninem. Do tej pory wymóg taki obowiązywał jedynie prezydenta. Anglikański biskup Michael Nzir, który przez długie lata posługiwał w Wielkiej Brytanii, stwierdził, że w jego ojczyźnie nie ma wolności religijnej. Przypomniał również o profanacji Pisma Świętego w ubiegłym tygodniu w katolickiej katedrze w Lahaurze. Wyraził on uznanie katolickim biskupom za umiejętność przebaczenia, jaką się przy tej okazji wykazali.
Nowy patriarcha maronicki Becher Arai zapowiedział zwołanie krajowego szczytu islamsko-chrześcijańskiego, by powstrzymać Hezbollah od dalszego rozlewu krwi. Odbędzie się on 12 maja w siedzibie patriarchatu. Trwająca jeszcze wizyta patriarchy w Watykanie stanowi uroczyste potwierdzenie jedności między Kościołem Maronickim i Stolicą Apostolską. Patriarsze towarzyszy wiele osobistości politycznych. Jest to okazją do nieoficjalnych spotkań i konsultacji na temat przyszłości Libanu. W tym kontekście zrodziła się też inicjatywa szczytu islamsko-chrześcijańskiego.
Kilkadziesiąt tysięcy dorosłych katechumenów przygotowuje się do chrztu w diecezjach Stanów Zjednoczonych. Prawie wszyscy otrzymają sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a więc obok chrztu również bierzmowanie i pierwszą komunię podczas Wigilii Paschalnej. Oprócz katechumenów, czyli osób, które nigdy nie były ochrzczone, są również tak zwani kandydaci, którzy będąc ochrzczonymi chcą po latach wejść w pełną komunię życia w Kościele katolickim. Ta grupa uzupełnia na katechezach wiedzę religijną i przygotowuje się do przyjęcia brakujących sakramentów.
Kościół w Stanach Zjednoczonych realizuje z powodzeniem program tzw. rytu inicjacji chrześcijańskiej dla dorosłych. Wyznacza on duchową drogę przygotowania, która w zależności od potrzeb trwa od roku do 2 lat. W czasie zwanym katechumenatem neofita poznaje Chrystusa i realną wspólnotę chrześcijańską. Przechodzi przez 4 etapy – przebudzenia, formowania, wzrostu i wejścia do wspólnoty Kościoła przez sakramenty. Najliczniejsze grupy katechumenów przygotowują się w Stanach Południowych oraz w wielkich amerykańskich metropoliach. W Teksasie w diecezji Galveston-Houston przystąpi do chrztu prawie 2,5 tysiąca osób, natomiast w Nowym Jorku przygotowuje się 1600 katechumenów. W ubiegłym roku chrzest przyjęło ponad 43 tysiące dorosłych Amerykanów. Jednocześnie ochrzczono ponad 850 tysięcy dzieci.
Blisko 3 tysiące dorosłych przyjmie w tym roku chrzest we Francji. Prawie wszyscy otrzymają sakramenty inicjacji chrześcijańskiej podczas liturgii nocy paschalnej. Taka liczba nowo ochrzczonych Francuzów powtarza się w ostatnich latach stale. Około 2/3 z nich to kobiety. Najliczniejsi mają od 25 do 29 lat, a w ogóle 60% z nich nie przekracza tym razem 35 roku życia. Ponad połowa urodziła się w rodzinach chrześcijańskich, głównie katolickich. Jednak 4% przyjmujących w tym roku chrzest we Francji to konwertyci z islamu.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Senacie odbyła się dziś konferencja na temat myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II. Jej organizatorem była Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W podtytule spotkania umieszczono słowa wskazania dla polityków. Impulsem do zorganizowania konferencji jest oczywiście zbliżająca się beatyfikacja Jana Pawła II, podkreślił przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, senator Piotr Łukasz Andrzejewski.
Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że dorobek Jana Pawła II to jest dorobek całej nauki społecznej Kościoła, jednocześnie świadectwo jego życia pokazuje, jak dalece Kościół zaangażowany w politykę, zaangażowany w cel, jakim jest każdy człowiek, może funkcjonować bez konieczności generowania konfliktu.
Dyskusji przysłuchiwał się m.in. prymas senior kardynał Józef Glemb, przedstawiciele polskiego parlamentu, naukowcy, a także studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Sejmie członkowie Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyli wczoraj 480 tysięcy podpisów pod projektem nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Inicjatorzy noweli chcą całkowitego zakazu przerywania ciąży. Projekt usuwa wyjątki dopuszczające aborcję, poinformował Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Jeśli Sejm tę ustawę przyjmie, a jestem przekonany, że tak będzie jeszcze w tej kadencji, nie będzie można zabijać dzieci, dlatego że są chore, ani w ogóle nie będzie można zabijać jakichkolwiek dzieci w Polsce.
W najbliższym czasie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyśle do wszystkich parlamentarzystów list z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii ochrony życia. Komitet będzie prosił posłów o wyrażenie jasnego stanowiska w tej kwestii, by przekazać go tym, którzy jesienią będą wybierać posłów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.